Jeszcze wczorajszego wieczora spostrzegłem, że na mnie patrzą krzywo. Pochwyciłem już kilka wrogich spojrzeń, rzuconych w moją stronę. Ale byli i tacy aresztanci, którzy skakali koło mnie, podejrzewając, że przyniosłem ze sobą pieniądze. Natychmiast zaczęli mi wyświadczać rozmaite przysługi. Uczyli mnie, jak nosić nowe kajdany, dostali dla mnie, rozumie się, za pieniądze, kuferek z zamkiem, ażebym miał gdzie schować rządowe rzeczy, które mi już wydano i trochę bielizny, którą ze sobą przyniosłem. Nazajutrz ci sami ukradli go mnie i przepili. Jeden z nich później był mi zupełnie oddany, choć nie przestawał mnie okradać przy pierwszej nastręczającej się sposobności. Robił to bez żadnego wstydu, prawie nieświadomie, jakby z obowiązku, niepodobna się było na niego gniewać. Prócz innych rzeczy nauczyli mnie, że trzeba mieć swoją herbatę. Że nieźle by było sprawić sobie imbryk do herbaty, a tymczasem wystarali się o cudzy i rekomendowali mi kucharza, mówiąc, że za 30 kopiejek miesięcznie będzie mi przyrządzał, co mi się podoba, jeżeli zechce jeść osobno i kupować sobie żywność. Naturalnie pożyczyli u mnie pieniędzy i pierwszego dnia po 3 razy przychodzili do mnie z prośbą o pożyczkę. W katordze na ludzi ze stanu szlacheckiego patrzą w ogóle niechętnie, a nawet wrogo, nie uważając na to, że ci pozbawieni są już wszelkich praw stanu i zupełnie zrównani z innymi aresztantami. Aresztanci nie uznają ich nigdy za swoich towarzyszy. Dzieje się to nie wskutek jakiegoś wyraźnego, świadomego uprzedzenia, ale zupełnie nieświadomie, zupełnie szczerze. Oni sami uznawali nas za szlachtę, pomimo że lubili drażnić nas naszą degradacją. Nie, teraz już darmo, teraz inaczej. Bywało Piotr przez Moskwę priot, pędzi, a teraz Piotr wieriowki wiot, sznury kręci. I tym podobne spotykały nas dogadywania. Z przyjemnością patrzyli na nasze cierpienia, które staraliśmy się przed nimi ukrywać. Szczególnie dostawało się nam z początku przy robocie, za to, żeśmy nie mieli tyle siły, co oni, i żeśmy nie mogli im dorównać w robocie. Nie ma nic trudniejszego, jak pozyskać ufność ludu. I to takiego jeszcze ludu. I zjednać sobie jego miłość. W katordze było 10 ludzi ze szlachty, a naprzód 5 Polaków. O nich powiem kiedyś osobno. Katorżnicy strasznie nie lubili Polaków, więcej nawet niżeli skazańców z rosyjskiej szlachty. Polacy, mówię tylko o politycznych przestępcach, byli względem nich jakoś dziwnie, subtelnie, obrażająco grzeczni. Zupełnie dla nich zamknięci i ani trochę nie mogli ukryć swego ku nim wstrętu, co aresztanci bardzo dobrze pojmowali i płacili im podobną monetą. Ja musiałem przeszło 2 lata przeżyć w Ostrogu, zanim udało mi się pozyskać przychylność niektórych katorżników. Ale w końcu większa ich część polubiła mnie i uznała za dobrego człowieka. Z rosyjskiej szlachty oprócz mnie było 4. Jeden, niski i dziwnie podłe stworzenie, strasznie zepsute, szpieg i donosiciel z zawodu. Słyszałem o nim jeszcze przed dostaniem się do Ostrogu i zaraz w pierwszych dniach zerwałem z nim wszelkie stosunki. Drugi, to ten ojcobójca, o którym już wyżej mówiłem. 3. był Akim Akimycz, Joachim Joachimowicz. Bodaj czy widziałem kiedy takiego cudaka, jakim był Akim Akimycz. Postać jego silnie się zarysowuje w mojej pamięci. Był wysoki, chudy, tępego umysłu, niesłychanie mało wykształcony, a lubiący rezonować. Wreszcie akuratny jak Niemiec. Katorżnicy śmieli się z niego, a niektórzy bali się nawet wchodzić z nim w stosunki, lękając się jego przyczepek i kłótliwości. Od razu zaczął być z nimi za pan brat. Łajał się z nimi, nawet bił się. Uczciwy był fenomenalnie. Jak tylko zauważył jakąś niesprawiedliwość, natychmiast wdawał się w sprawę, chociaż go wcale nie dotyczyła. Naiwny do największego stopnia. Na przykład kłócąc się z aresztantami, wypominał im nieraz, że są złodzieje i z całą powagą przekonywał, że nie powinni kraść. Służył na Kaukazie jako praporszczyk. Zaznajomiłem się z nim od pierwszego dnia i zaraz mi opowiedział swoją historię. Zaczął służyć na Kaukazie w piechocie jako junkier. Długo czekał na awans, wreszcie mianowano go oficerem i wyprawiono do jakiegoś fortu jako komendanta. pewne sąsiednie książątko kaukaskie, zostając w pokojowych stosunkach z rządem rosyjskim, podpaliło jego fort i napadło na niego w nocy. Ale napad się nie powiódł. Akim Akimycz chwycił się podstępu i udał, że nie wie, kto był sprawcą napadu. Winę zwalono na niepodległych Czerkiesów i po miesiącu Akim Akimycz zaprosił do siebie po przyjacielsku owego księcia w gościnę. Zaproszony przyjechał, nic złego nie podejrzewając. Akim Akimycz uszykował swój oddział, publicznie wobec niego zgromił schwytanego gościa, dowodząc mu, że jest haniebną rzeczą podpalać fortecę. Następnie odczytał mu szczegółową instrukcję, jak się ma zachowywać na przyszłość jako sprzymierzeniec rządu, a na zakończenie kazał go rozstrzelać, o czym niezwłocznie doniósł swej władzy ze wszystkimi szczegółami. Za to wszystko oddano go pod sąd i skazano na śmierć. Ale wyrok złagodzono i zesłano go na Syberię na lat 12 do katorgi drugiego rzędu w fortecach. On zupełnie zgadzał się na to, że postąpił nieprawidłowo. Mówił mi, że wiedział o tym i przed rozstrzelaniem księcia, że pokojowego przestępcę należało sądzić według zwykłych praw. Ale jakkolwiek wiedział o tym, w żaden sposób nie mógł zrozumieć swojej winy. Ale proszę was, przecież on podpalił moją fortecę. Cóż, czy miałem mu się za to pokłonić, czy co? Mówił mi, odpowiadając na moje zarzuty. Ale aresztanci, pomimo iż wyśmiewali głupkowatość Akima Akimycza, szanowali go jednak za jego akuratność i biegłość w rzeczach praktycznych. Nie było rzemiosła, którego by nie znał Akim Akimycz. Był stolarzem, szewcem, malarzem, pozłotnikiem, ślusarzem i wszystkiego tego nauczył się w katordze. A wszystko robił jako samouk. Spojrzy raz na jakąś robotę i zaraz to samo zrobi. Robił skrzynki, koszyki, latarki, dziecinne zabawki i sprzedawał w mieście. Tym sposobem miał zawsze pieniądze i używał ich natychmiast na bieliznę dodatkową, na jakąś miększą od zwykłych poduszkę, zaopatrzył się w składany materac. Umieszczony był w jednej ze mną kazarmie i wyświadczył mi wiele przysług w pierwszych dniach mojej katorgi. Wychodząc z ostrogu na robotę, aresztanci szykowali się przed kordegardą w dwa rzędy. Przed nimi i za nimi stawali w szeregu konwojowi żołnierze z nabitą bronią. Zjawiali się tu oficer inżynierii, konduktor i kilku niższych urzędników inżynierii, dozorców nad robotami. Konduktor rozdzielał aresztantów na partie i posyłał gdzie potrzeba na robotę. Razem z innymi udałem się do warsztatu inżynierii. Był tu niziutki budynek z kamienia. Stał na wielkim dziedzińcu zawalonym różnymi materiałami. Była tu kuźnia, był warsztat ślusarski, stolarski, malarski i inne. Akim Akimycz chodził tu i pracował w malarni. Ważył oliwę, robił farby i malował stoły i meble na kolor orzecha. Oczekując przekucia, rozmawiałem z Akimem Akimyczem o pierwszych wrażeniach doznanych przeze mnie w ostrogu. Tak, szlachty oni nie lubią, zauważył mój interlokutor. Szczególnie politycznych. Zjeść by radzi. Nic dziwnego. Naprzód pan jesteś człowiek innego rodzaju, do nich niepodobnego, a powtóre oni wszyscy przedtem byli albo pańscy poddani, albo z wojskowego stanu. Sam więc osądź, czy oni mogą pana polubić. Tutaj, ja panu powiem, żyć trudno. A w rosyjskich aresztanckich rotach jeszcze trudniej. Ot, u nas są ludzie stamtąd i nie mogą się nachwalić naszego ostrogu. Rzekłbyś, z piekła dostali się do raju. Nie w robocie nieszczęście. Mówią, że tam, w pierwszym oddziale, zwierzchność niezupełnie wojskowa. A przynajmniej w inny sposób niż u nas postępuje. Tam, mówią, zesłany może żyć z rodziną. Ja tam nie byłem, ale tak mówią. Nie golą tam, w mundurach nie chodzą. Chociaż zresztą to dobrze, że u nas i goleni, i w urzędowym stroju. Zawsze to więcej porządku i przyjemniej dla oka. A jednak im się to nie podoba. A proszę też popatrzeć, co to za zbieranina? Jeden z kantonistów, drugi z Czerkiesów, trzeci z Raskolników, czwarty prawosławny mużyczok, chłopek, rodzinę, dzieci ukochane zostawił we wsi rodzinnej, piąty Żyd, szósty cygan, siódmy nie wiadomo kto i wszyscy oni muszą bądź co bądź zżyć się ze sobą, zgodzić się jeden z drugim, jeść z jednej misy, spać na jednych narach, a i wolność tu jaka. Dodatkowy kąsek można zjeść tylko ukradkiem, każdy grosz trzeba chować w cholewę. I wszędzie i zawsze ostróg i ostróg. Mimo woli w głowie się zawróci. Ale ja już o tym wiedziałem. Przede wszystkim chciałem się rozpytać o naszego majora. Akim Akimicz nie robił tajemnicy. I pamiętam, że wrażenie, które odniosłem z jego opowiadania, nie było zupełnie przyjemne. Ale sądzono mi było jeszcze 2 lata przeżyć pod jego władzą. Wszystko, co mi o nim Akim Akimicz opowiadał, okazało się zupełnie prawdziwe. Z tą różnicą, że wrażenie, które rzeczywistość wywiera, jest zawsze silniejsze od wrażenia wywołanego prostym opowiadaniem. Straszny to był człowiek. A straszny dlatego, że był naczelnikiem z władzą prawie nieograniczoną nad 200 duszami ludzkimi. Sam w sobie był to tylko nieporządny i zły człowiek i nic więcej. Na aresztantów spoglądał jak na swoich przyrodzonych wrogów i to był pierwszy i główny jego błąd. Miał rzeczywiście pewne zdolności, ale wszystko, nawet to, co było w nim dobrego, przedstawiało się w jakiejś spaczonej postaci. Niezdolny panować nad sobą, gniewny, wpadał do ostroga czasem nawet w nocy, jeśli spostrzegł, że aresztant śpi na lewym boku lub na wznak, karał go nazajutrz. Pamiętaj, żebyś spał na prawym boku, jakem rozkazał. W ostrogu nienawidzono go i bano się jak dżumy. Twarz miał purpurową, gniewną. Wszystkim wiadomo było, że był całkowicie zależny od swego dieńszczyka, Fietki. Najwięcej ze wszystkiego kochał swego pudla, Trezorkę. I omal nie oszalał ze smutku, gdy Trezorka zachorował. Mówią, że beczał nad nim jak nadrodzonym synem. Odpędził jednego weterynarza i swoim zwyczajem omal, że się z nim nie pobił. A usłyszawszy od Fietki, że w ostrogu jest aresztant, weterynarz, samouk, który leczy bardzo szczęśliwie, natychmiast przywołał go do siebie. Pomóż mi, o złocę cię, wylecz Trezorkę, zawołał do aresztanta. Był to chłop sybirak, przebiegły, mądry, w istocie bardzo zręczny weterynarz, ale prawdziwy mużyczok. Patrzę ja na Trezorkę, opowiadał potem aresztantom, dość zresztą dawno po tej wizycie u majora, kiedy już cała sprawa była zapomniana. Patrzę, leży pies na kanapie, na białej poduszce. I widzę dobrze, że zapalenie, że trzeba by krwi puścić i pies by się wylizał. Dali pan, że tak? Ale tuż myślę sobie. A co będzie, jak nie wyleczę, jak zdechnie? Nie, mówię, wasze wysokobłagorodie. Późno mnie wezwali. Gdyby tak wczoraj, albo pozawczoraj, to bym psa wyleczył. A teraz nie mogę, nie wyleczę. Tak więc zdechł Trezorka. Opowiadano mi ze szczegółami o zamachu na majora. Był w ostrogu pewien aresztant, który już od 2 lat tu siedział i znany był z cichego zachowania się. Zauważono też, że prawie nigdy z nikim nie rozmawiał i miano go za niespełna rozumu. Był to człowiek piśmienny i przez cały rok ostatni ciągle czytał Biblię. Czytał dniem i nocą. Gdy wszyscy zasypiali, o północy wstawał, zapalał woskową, cerkiewną świecę, właził na piec, otwierał książkę i czytał do rana. Pewnego dnia poszedł do podoficera i oznajmił mu, że nie chce iść na robotę. Doniesiono majorowi, zakipiał cały i natychmiast sam przyleciał. Aresztant rzucił się na niego z przygotowaną zawczasu cegłą, ale nie trafił. Schwytano go, oddano pod sąd i ukarano. Wszystko to odbyło się bardzo prędko. 3 dni potem umarł w szpitalu. Umierając, mówił, że nie miał do nikogo złości. Chciał tylko pocierpieć. Nie należał zresztą do żadnej sekty Raskolników. W Ostrogu wspominano o nim z szacunkiem. Na koniec zmieniono mi kajdany. Tymczasem w warsztacie zjawiło się z kolei kilka przekupek sprzedających kołacze, tak zwanych kałasznic. Były między nimi małe dziewczątka. Chodziły one z kołaczami aż do wieku dojrzałego. Matki piekły, a one sprzedawały. Dorósłszy nie przestawały chodzić, ale już bez kołaczy. Tak prawie zawsze było. Były tam i nie dziewczęta. Za kołacz płaciło się grosz i prawie wszyscy aresztanci kupowali. Zwróciłem uwagę na pewnego aresztanta, już siwego, ale rumianego i z uśmiechem żartującego z kałasznicami. Przed samym ich przyjściem okręcił był dookoła szyi czerwoną, perkalową chustkę. Jakaś gruba i ospowata kobiecina postawiła swój kram na jego stole roboczym. Między nimi zawiązała się rozmowa. Cóżeście wczoraj tu nie przychodziły? Przemówił aresztant z uśmiechem zadowolenia na twarzy. No tak, byłam tutaj, a was jak miotłą zamiótł, odpowiedziała rezolutnie kobiecina. Nas wezwali, a to byśmy nieodmiennie byli na swoim miejscu, a do mnie onegdaj wszystkie wasze przychodziły.
A któż taki?
Mariaszka przychodziła, Chawroszka przychodziła, Czekunda przychodziła, Dwugroszowa przychodziła.
Cóż to znaczy? Spytałem Akima Akimycza. Czyżby naprawdę?
Bywa to, odpowiedział wstydliwie spuściwszy oczy. Był to bowiem człowiek bardzo skromny. Niewątpliwie zdarzało się to, ale nader rzadko i połączone było z wielkimi trudnościami. W ogóle więcej było ochotników do wypicia niż do takich rzeczy, pomimo całej naturalnej uciążliwości zamkniętego życia. Do kobiet trudno się było dostać. Potrzeba było wyszukiwać czas, miejsce, umawiać się, naznaczać schadzkę, szukać samotności, co było rzeczą trudną, nakłaniać konwojowych, co było jeszcze trudniej, tracić stosunkowo do więziennych środków mnóstwo pieniędzy. A jednak udawało mi się potem być niekiedy świadkiem scen miłosnych. Pamiętam, pewnego razu latem byliśmy we trzech w jakiejś szopie na brzegu Irtyszu, żeby palić w piecu fabrycznym. Konwojowi byli ludzie dobrzy. Na koniec zjawiły się dwie suflery, jak je nazywają aresztanci. No, co się tak zasiedziały? Pewno u Zwierkowych, powitał ich tymi słowy aresztant, do którego przyszła, a który już dawno na nie oczekiwał.
Ja? Zasiedziałam się? Sroka na kołku dłużej siedzi niż ja u nich siedziałam, odpowiedziała wesoło dziewica.
Była to najbrudniejsza dziewica na świecie. Ją to zwano Czekundą. Z nią razem przyszła Dwugroszowa.
Te trudno już nawet opisać.
I z wami już dawno nie widziałem się, ciągnął dalej Don Juan aresztancki, zwracając się do Dwugroszowej.
Cóż to tak wyglądacie, jakbyście schudli?
A, może być. Dawniej tam była gruba, a teraz jakbym igłę połknęła.
Ciągle z żołnierzykami?
Nie, to już wam o nas źli ludzie napletli. A zresztą cóż, przysłowie mówi, choćby bez żebra chodzić, a żołnierzyka lubić. A wy ich rzućcie, a nas kochajcie. U nas są pieniądze.
Dla uzupełnienia obrazu trzeba sobie wyobrazić tego Lovelasa ogolonego w kajdanach, w łatanym stroju aresztanckim i pod konwojem. Pożegnałem się z Akimem Akimyczem i dowiedziawszy się, że mogę wrócić do Ostrogu, wziąłem konwojowego i poszedłem do domu. Aresztanci już się schodzili. Naprzód wracali z roboty ci, co mieli zadaną na dzień robotę. Jedynym sposobem zmuszenia aresztanta do gorliwej pracy jest zadanie mu pracy dziennej. Rozmiar zadanej pracy bywał czasem ogromny, a jednak i w takim razie kończyli go aresztanci dwa razy prędzej, niż gdyby im kazano pracować zwykłym trybem do uderzenia w bęben. Skończywszy zadaną robotę, aresztant bez przeszkody szedł do domu i nikt go już nie zatrzymywał. Obiad jedzą nie razem, ale jak się zdarzy, zależnie od tego, kto wcześniej przyszedł, a i w kuchni nie zmieściliby się wszyscy. Pokosztowałem kapusty, ale nieprzywykły do niej nie mogłem jej jeść i zaparzyłem sobie herbaty. Siedliśmy przy końcu stołu. Ze mną był jeden towarzysz, również jak ja, ze szlachty. Aresztanci przychodzili i wychodzili. Było zresztą dość miejsca. Jeszcze się wszyscy nie zebrali. Gromadka złożona z 5 ludzi usiadła oddzielnie za wielkim stołem. Kucharz nalał w 2 miski kapuśniaku i postawił przed nimi na stole cały rondel gliniany ze smażoną rybą. Obchodzili jakąś uroczystość, jedli swoje potrawy. Na nas spojrzeli z ukosa. Wszedł jeden z Polaków i usiadł przy nas.
W domu nie byłem, a wiem wszystko, zawołał na cały głos jakiś aresztant, wchodząc do kuchni, ogarniając wzrokiem wszystkich obecnych.
Miał lat z 50. Był muskularny i chudy. Z twarzy przeświecała złośliwość i wesołość zarazem. Szczególnie zwracała na siebie uwagę jego dolna warga, gruba i obwisła, i nadawała niezmiernie komiczny wyraz twarzy.
No, zdrowo nocleg odbyli. Cóż nie pozdrawiacie? Naszym Kurskim!
Dodał, sadowiąc się obok obiadujących własnym kosztem. Chleb i sól. Witajcież gościa.
Ale my, brat, nie kurscy.
Więc tambowskim.
I nie tambowscy. Od nas, bracie, nic ci się nie dostanie. Ty idź do bogatego chłopa i tam proś.
W brzuchu dziś u mnie, bracie, Iwan Obżartuch i Maria Głodomorówna. A gdzież ten bogaty chłop mieszka?
A ot, Gazin, bogaty kmieć, do niego ruszaj.
Hula dziś, bracia, Gazin pije bez pamięci, cały worek przepija.
20 rubli ma w kieszeni, zauważył drugi. Dobrze to, bracia, być szynkarzem.
Cóż, nie przyjmiecie gościa?
No to będę rządowe połykał.
Ty idź, poproś herbaty. Ot tam, panowie piją.
Jacy panowie? Tu nie ma panów. Tacy sami teraz jak my. Wrogo odezwał się jakiś aresztant siedzący w kącie.
Dotychczas nie przemówił ani słowa.
Napiłbym się herbaty, ale wstyd mi prosić. My z ambicją, powiedział aresztant z grubą wargą, dobrodusznie patrząc na nas.
Jeżeli chcecie, to wam dam, zwróciłem się z zaproszeniem do aresztanta, który się przymawiał.
Cóż, macie ochotę?
Czy mam ochotę? Ale jaką jeszcze ochotę?
I podszedł do naszego stołu.
Widzisz go, w domu łapciem kapuśniak łykał, a tu do herbaty się dobrał. Pańskiego picia się zachciało, przemówił chmurny aresztant.
A czyż tutaj nikt nie pije herbaty? Spytałem, ale on nie raczył mi odpowiedzieć.
Oto i kołacze niosą. Uczęstujcież i kołaczykiem.
Wniesiono kołacze. Młody aresztant niósł całą wiązkę i sprzedawał, obchodząc ostróg. Kałasznica ustąpiła mu 10 kołacz i właśnie na ten zysk liczył.
Kołacze, kołacze, wołał, wchodząc do kuchni. Moskiewskie, gorące. Sam bym jadł, ale pieniędzy nie mam. No, dzieci, ostatni kołacz został. Który z was miał matkę?
To odwołanie się do macierzyńskiej miłości rozśmieszyło wszystkich i wzięto u niego kilka kołaczy.
A co, bracia, powiedział. Wszak ten Gazin dohula się dzisiaj grzechu. I w porę hulać mu się zachciało. A nuż ośmioki przyjedzie.
Schowają. A co, mocno pijany?
Ale gdzie?
Zły, czepia się.
No, to dohula się kułaków.
O kim to oni mówią? Spytałem Polaka, który siedział obok mnie.
To Gazin, aresztant. On tu handluje wódką. Jak tylko nazbiera pieniędzy, natychmiast przepija.
Zły jest i dziki. Zresztą w trzeźwym stanie spokojny. Ale gdy się upije, cały na wierzchu. Na ludzi z nożem się rzuca.
Wtedy go już uśmierzają.
Jakże go uśmierzają? Rzuca się na niego z 10 aresztantów i zaczynają bić straszliwie. I biją dopóki nie straci przytomności. To jest prawie na śmierć. Wtedy go kładą na narach i przykrywają półkożuszkiem.
Przecież w ten sposób mogą go zabić.
Innego by zabili, ale nie jego. Jest niesłychanie silny. Najsilniejszy w całym ostrogu. I dziwnie mocnej budowy ciała.
Nazajutrz rano wstaję zupełnie zdrowy.
Powiedzże mi pan, proszę, rozpytywałem się dalej Polaka. Wszak oni także jedzą swoje potrawy, a ja piję herbatę. A jednak patrzą na mnie jakby z zawiścią z powodu tej herbaty. Co to znaczy?
To nie z powodu herbaty, odpowiedział Polak.
Oni źli są na pana, żeś szlachcic i do nich niepodobny. Wielu z nich chciałoby się przyczepić do pana, obrazić czymś, poniżyć. Jeszcze pan tu dozna wielu nieprzyjemności.
Nam tu wszystkim niezmiernie ciężko, daleko ciężej pod każdym względem, aniżeli innym. Potrzeba dużo zimnej krwi, ażeby się z tym oswoić. Wiele jeszcze spotka pana nieprzyjemności i za herbatę, i za oddzielną żywność. Pomimo, że tu bardzo wielu i bardzo często spożywa swoje potrawy, a niektórzy stale piją herbatę.
Im wolno, a panu się nie godzi.
Powiedziawszy to, wstał i odszedł od stołu. W kilka minut potem spełniły się jego słowa.